Dziękuję za zaproszenie. I od razu muszę zastrzec, że ten tytuł mnie trochę przeraża, bo oczywiście nie mogę w tym krótkim czasie nawiązać do tych wszystkich problemów, które pan prezes powiedział. Zacznę nietypowo, mianowicie od fragmentu preambuły polskiej konstytucji. My, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczpospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł. Te słowa autorstwa pana Stefana Wilkanowicza określają aksjologiczny fundament prawa stanowionego przez polskiego suwerena, czyli naród. I teraz stwierdzenie przez naród, a więc wszystkich obywateli, wymienionych w preambule wartości, nie pozwala przyjmować, że między obywatelami zachodzi spójność w rozumieniu treści tych wartości. Szczególnie także i pozostałe istotne wartości w życiu społecznym nie są w taki sam sposób rozumiane przez wszystkich. W dużym stopniu polega to na tym, że w granicach Rzeczpospolitej i zresztą wszystkich państw obowiązywać może tylko jeden stan prawny. Natomiast jeżeli popatrzymy na normy moralne, to na jednym terytorium ze względu na pluralizm, na różnice światopoglądowe, filozoficzne, polityczne, będzie tych stanów moralnych różnica, zachodzić różnica. Powoduje to, że normy prawne nie będą tożsame z normami moralnymi. Odnosi to oczywiście także do relacji pomiędzy normami moralnymi zgodnymi z Ewangelią i nauką społeczną Kościoła i obowiązującymi normami prawnymi. Działanie Kościoła ma charakter polityczny wtedy, gdy zmierza do jak najdalej idącej zgodności pomiędzy systemem norm moralnych wynikających z celu działania Kościoła, systemem norm prawnych. Kościół powinien jednak uwzględnić pluralizm zachodzący w społeczeństwie. I to niezależnie od tego, jakie są proporcje ilościowe wyznawców różnorodnych religii. Różnice w systemach moralnych stwarzają granice, w których musi mieścić się władza, rozważając dostosowanie się do wymogów Kościoła. Utożsamianie systemu norm moralnych z systemem obowiązującego prawa prowadzi do fundamentalizmu. Mówił o tym przed chwilą ksiądz biskup. Fundamentalizmu sprzecznego z zasadą równości wszystkich obywateli bez względu na wyznawaną wiarę, niewierzących lub agnostyków. To jest też wtedy naruszenie zasad demokracji. Narusza taki stan podstawowe zasady właśnie demokracji. Artykuł 25 ustęp 1 Konstytucji stanowi, kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione. Rolą państwa jest zgodnie z artykułem 25 ustęp 3 Konstytucji zapewnienie, by stosunki pomiędzy państwem a innymi kościołami i związkami wyznaniowymi były kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie. Żaden z kościołów i związków wyznaniowych nie może być faworyzowany. Nie może być oczywiście także faworyzowana ani dyskryminowana ludność bez wyznania. Trzeba przypomnieć wielokrotnie wypowiadaną przez papieża Jana Pawła II definicję demokracji. Demokracja to rządy większości przestrzegającej praw mniejszości. W hierarchii źródeł prawa konstytucja zgodnie z artykułem 8 jako najwyższe prawo w Rzeczypospolitej Polskiej stoi wyżej od konkordatu. Natomiast zgodnie z artykułem 91 ust. 2 Konstytucji ustawy mają być zgodne z konkordatem. Konkordatem jako umową międzynarodową, która musi być przyjęta przez parlament, który wyraża zgodę prezydentowi na ratyfikowanie takiej umowy. Obecnie spotykamy się raczej z kwestionowaniem politycznej celowości wiązania się z obowiązkami wynikającymi z konkordatu. Zarzuty te motywowane są przeważnie problemami etycznymi, czyli wynikają z konfliktu pomiędzy normami moralnymi akceptowanymi przez różne grupy społeczne. Przykładem tego mogą być liczne protesty związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakresu dopuszczalności aborcji. Konkordat z 1993 roku jako konwencja międzynarodowa dotyczy przede wszystkim wolności religijnej w wymiarze indywidualnym, której podmiotem jest każdy człowiek, oraz w wymiarze wspólnotowym, które na gruncie konkordatu podmiotem jest Kościół katolicki w Polsce. W preambule konkordat stanowi, że fundamentem rozwoju wolnego i demokratycznego społeczeństwa jest poszanowanie godności osoby ludzkiej i jej praw. Fundamentalny charakter dla porządku prawnego wynikający z ochrony godności człowieka został także potwierdzony w Konstytucji Rzeczypospolitej w artykule 30. Także pełna zgodność Konstytucji, artykuł 53 i Konkordatu, artykuł 5, zachodzi w założeniach dotyczących wolności sumienia i wyznania. To podstawowe prawo człowieka dotyczy wszystkich ludzi, a więc zarówno wierzących, jak i niewierzących. Można stwierdzić, że w zakresie podstaw legislacyjnych od strony polskiej konstytucji, jak i od strony konkordatu, brak jest wyraźnych potrzeb, moim zdaniem, legislacyjnej interwencji w aspekcie ustrojowym. Napięcia, które występują w polskim społeczeństwie w kontekście stosunku państwa do Kościoła, dotyczą między innymi sprawy ochrony życia, a także politycznie motywowanego przez obie strony, przedstawicieli Kościoła i władzy politycznej, przekraczania lub omijania prawa. Są to najczęściej sprawy dotyczące kwestii finansowych lub majątkowych. Relacje pomiędzy niektórymi przedstawicielami hierarchii kościelnej z przedstawicielami władzy ustawodawczej lub wykonawczej dotyczą często kwestii niekoniecznie związanych z uwzględnieniem w polityce państwa przestrzegania norm moralnych związanych z realizacją misji Kościoła. Niestety spotkać się można z przypadkami powiązanymi z interesami o nietransparentnym charakterze. Nie poprawiają sytuacji Kościoła niektóre wypowiedzi hierarchii Kościoła i poszczególnych duchownych, atakujące stanowisko władz publicznych w sprawach, do których stanowisko papieża jest inne. Mam na myśli sprawę szczepień. Ta sprawa jest dzisiaj bardzo gorąca i aktualna. Wiele szkody przynoszą Kościołowi niestety nierzadkie zachowania duchownych powiązane z molestowaniem seksualnym dzieci i młodzieży. Trudno uzyskać przez Kościół poparcie w kwestiach polityki odnoszącej się do ochrony zasad moralnych i nierzadko występuje rażące przekroczenie tych zasad przez osoby duchowe. Wiele napięć w społeczeństwie jest wywołane przez zdarzenia mające jedynie pośredni związek z polityką Kościoła. Chodzi mi w tym miejscu o udział osób duchowych w różnego typu uroczystościach nie mających charakteru religijnego. Często udział duchownych w tych uroczystościach w których biorą udział politycy. Zaproszenie duchownych nie jest podkreśleniem bliskości organizatorów z religią, ale o pozyskanie wsparcia o charakterze politycznym. Do obszarów objętych polityką Kościoła należy zaliczyć też problem eksponowania symboli religijnych w urzędach. Bardzo słuszne stanowisko w tej sprawie wieszania, chodziło konkretnie o wieszanie krzyży w szkole, zajął Europejski Trybunał Praw Człowieka, stwierdzając, że prawo do wolności religijnej jest przede wszystkim prawem do praktykowania religii, a nie do wolności od religii. Uznał wtedy Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Praw Człowieka, że wieszanie krzyży za zgodą większości będących, przebywających w danym miejscu publicznym jest zgodne z Konwencją Praw Człowieka. Ostatnim problemem, który chcę poruszyć, to problem dotyczący jednoznacznej polityki prezentowanej przez Kościół w sprawie nauczania religii w szkołach. Jest to niewątpliwie polityka zwycięska. Od 1991 roku, od wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, religia jest nauczana we wszystkich publicznych szkołach. Mam poważne wątpliwości, czy nie jest to przypadkiem syzyfowe zwycięstwo. Dziękuję.